Centrum Spotkań Agere Contra w studiu na ulicy Chłodnej 2/18, gdzie zgromadziliśmy się bardzo, bardzo tłumnie i cieszę się, że Państwo do nas przyszli. Dzisiejsze nasze spotkanie jest transmitowane oczywiście przez największą katolicką telewizję na świecie, telewizję EWTN, czyli telewizję w Polsce działającą jako telewizję wiekuistego słowa, telewizję EWTN, która oczywiście jest, pokrywa większość już naszego kraju na multipleksie. Serdecznie witamy Państwa. Witamy Państwa, którzy oglądacie nas za pośrednictwem YouTube'a, kanału EWTN oraz kanału pana Patryka Jakiego, którego dzisiaj gościmy i którego zapraszam, żebyśmy razem powitali gromkimi brawami. Drodzy Państwo, kawiarnia Agere Contra powstała po to, byśmy razem realizowali i tworzyli społeczność osób myślących, żyjących podobnie, dla których wartości chrześcijańskie, suwerenność, patriotyzm to nie są słowa, które używamy rzadko, a chcemy ich używać często, ale najważniejsze, żeby one były mocno wyryte w naszym sercu. Cieszymy się bardzo, że gościmy Pana, Panie Patryku, bo jest Pan osobą, która w niesamowicie wyrazisty sposób mówi o swoich poglądach. Ale zanim przejdziemy do tego spotkania, to może pan nam powie, jak tam wygląda w tej Brukseli. Czysto, ładnie, miło, dużo emigrantów.
To pytanie rzeka, tak naprawdę, bo to zależy, czy zapytać od strony politycznej. O, to się przycięło, tak. Czy zapytać od strony politycznej, jak wygląda życie polityczne w Brukseli, to pewnie o tym będziemy jeszcze rozmawiali, to rozumiem, że ten wątek zostawimy na później. Natomiast jak wygląda takie zwyczajne życie w Brukseli, to powiem, to jeden tylko wycinek Państwu przypomnę sprzed kilku lat, mianowicie moja koleżanka, europosłanka Beata Kempa, 700 metrów od głównego budynku Brukseli, wychodziła ze swojego hotelu do samochodu, 700 metrów od głównego budynku, o godzinie 12 w południe. I jak ten samochód podjechał, to zaatakowała go grupa migrantów i z siłą próbowała wyciągnąć kierowcę z tego samochodu, żeby sobie ten samochód zabrać. I to jest jeden z takich obrazków, który niestety towarzyszy permanentnie mieszkańcom Brukseli. Permanentnie mówię, no bo no miesiąc temu jeden inny migrant, jak Państwo być może słyszeliście, z bronią maszynową biegał bardzo długo po Brukseli i strzelał. I to jest tak, że to oczywiście nie jest tak, że wszyscy chodzimy w kamizelkach kuloodpornych, natomiast to, że bardzo często słyszymy, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski po raz pierwszy z zagranicy i są tutaj jakiś czas i mówią, że nigdzie nie jest tak bezpiecznie, że tu wieczorem w ogóle można spokojnie wychodzić, spacerować, że oni czegoś takiego jeszcze nie widzieli, to jest, dla nas to jest rzecz naturalna, ale w Europie to już jest towar ekskluzywny, luksusowy. I bardzo ważne jest to, abyśmy zaczęli to cenić.
No to w takim razie przejdźmy do tych sytuacji, a właściwie do tego, w jakim jesteśmy teraz stanie. Jak pan myśli, jakie działania Unii Europejskiej uważa pan teraz za największe zagrożenie dla naszej suwerenności? Jakie one mogą przynieść konsekwencje dla działań, dla polskiego prawa krajowego, szczególnie biorąc pod uwagę zmianę polskiego rządu i tę sytuację, którą doświadczamy w ostatnim czasie, że prawdopodobnie to nasze społeczeństwo w końcu będzie mogło radośniej żyć dzięki pieniądzom, które przyjdą do nas z Brukseli i z KPO.
Proszę Państwa, cieszę się, bo ten śmiech oznacza, że jesteście Państwo tą wyedukowaną częścią społeczeństwa, która rozumie, że zaklęcia pod tytułem pieniądze jakieś dostajemy za darmo i to jest tylko propaganda. Ale dla tych, którzy nas może oglądają w internecie i mają co do tego wątpliwości, to chcę tylko przypomnieć, że należę do grona polityków, no przykro o tym powiedzieć, ale z mojej formacji zaledwie w ogóle w polskim Sejmie zaledwie 27 posłów na 460, wyobraźcie sobie Państwo, głosowało przeciwko KPO. Dlatego, że nawet była duża grupa posłów, która rozumiała, że tam to w ogóle jest jakiś po prostu kit, pic na wodę, fotomontaż kompletny, natomiast no, bała się tej presji medialnej, że co wy będziecie przeciwko pieniądzom europejskim, jakby oni będą tłumaczyć się wyborcom i wydaje mi się, że to jest nasze zadanie polityków, dbanie o polską rację stanu, ponieważ powiem o tym KPO i przejdę bardziej do takich, do spraw, to znaczy spróbuję uporządkować w ogóle ten wątek suwerenności, ale ten wycinek o KPO najlepiej pokazuje, proszę Państwa, jak bardzo my jesteśmy w naszym kraju oszukiwani. Dlatego, że ja już pokazywałem, że znaczy po pierwsze zwracałem uwagę na to, że jak ten fundusz, tak zwany fundusz odbudowy był organizowany, to tam były dwa elementy, dwa główne elementy, dla których trzeba było zagłosować przeciwko. Pierwszy element był ustrojowy, uważam najważniejszy, a drugi element to był element po prostu finansowy, o którym bardzo mało się mówiło. Pierwszy element ustrojowy, mianowicie po raz pierwszy było tak, że Unia Europejska miała tworzyć tak zwane nowe zasoby własne, mianowicie swoje własne dochody. No, do tej pory było tak, że to państwa narodowe miały dochody i przekazywały je ewentualnie Unii Europejskiej tam w umówionej części, a teraz miało być tak, że to Unia Europejska ma swoje dochody tak, jakby była państwem. W samym tym widziałem ogromne zagrożenie, no bo ci z Państwa, którzy interesują się historią, no to wiedzą, co to jest tak zwany Hamiltonian moment, czyli to był moment, za który uznaje się, że to był moment konstytutywny dla powstania Stanów Zjednoczonych, czyli nie formalny moment, kiedy Stany Zjednoczone powstały, ale moment, kiedy wszystkie Stany zaciągnęły razem wspólny dług. No bo wiecie Państwo, to pieniądze często determinują rozwiązania formalne, legalne, ustrojowe. No i samo to, że Unia Europejska chce pójść tym samym kierunkiem, czyli zaciągnąć jakby dług, który my potem będziemy musieli spłacać tam 10 lat i będziemy na niego zdani, a w związku z tym jeszcze oni sobie tworzą swoje dochody własne, no ja widziałem jako ogromne zagrożenie ustrojowe. No ale nikt tego nie chciał słuchać, pieniądze szybko po prostu trzeba wziąć i tak dalej. I to był jakby pierwszy problem ustrojowy, na który w ogóle, o którym w Polsce w ogóle debaty nie było prawie żadnej, bo szybko pieniądze. A drugi element tego całego KPO był następujący, że tam była, teraz mówię Państwu z głowy, ale to mniej więcej około 70 miliardów, z czego połowa to była pożyczka, połowa to były dotacje i pożyczkę trzeba było oddać. I dotacje trzeba było oddać właśnie ale w tych nowych podatkach. To było tak sprytnie ukryte. Problem tylko polegał na tym, że w momencie, kiedy to KPO było tworzone, to proszę Państwa, to było jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Polska sytuacja gospodarcza była bardzo dobra. Polskie finanse były klasyfikowane bardzo wysoko i my mogliśmy sobie pożyczyć środki na podobnym procencie, nie uzależniając, bo tam był jeszcze jeden element, że wypłata tych środków była uzależniona od tego, od wiedźmisi unijnych, czy oni ocenią dobrze naszą praworządność i dlatego wiedziałem, że my tych pieniędzy nie dostaniemy, póki będzie rządził ten rząd. I proszę Państwa, ale my mogliśmy w ogóle bez tych wszystkich kryteriów wziąć sobie samodzielnie te pieniądze i wydawać na co chcemy. A te pieniądze były przeznaczone głównie na co? No na zieloną ideologię, która jest nam tak potrzebna, że wiecie Państwo. I to jest tak, że po prostu jak ktoś przyjrzał się, wziął lupę w ten cały deal, który został skonstruowany, no to przecież to było widać, to jest lichwa. No po prostu to jest lichwa. To jest mniej więcej tak samo, jakby ktoś z Państwa wziął kredyt w banku. Wyobraźcie sobie, to jest tak, jakby ktoś z Państwa wziął kredyt w banku i musi go spłacać, ale bankier mówi, że no może Państwu te pieniądze wypłaci, ale będzie sprawdzał, czy wypełniacie jakieś jego kryteria, które on sobie wymyśli w międzyczasie. No to jest jakiś absurd, nikt z Państwa by się na coś takiego nie zgodził. I to jest problem związany z tym KPO, ale, no i oczywiście widzicie Państwo, jak to wszystko idzie, ale ludzie się cieszą, bo słyszą, że my dostajemy jakieś teraz pieniądze z tego KPO, które już dawno spłacamy w nowych podatkach i tak dalej, w podatku od plastiku na przykład, Polska jest jednym z największych płatników tak zwanego tego kolejnego idiotycznego podatku od plastiku. I proszę Państwa, i to jest tak, że i to jest tak, że no, do Polacy są szczęśliwi, bo teraz jakiś przelew przyszedł. Dawno już żeśmy spłacali to, dopiero teraz jakiś tam część tego przelewu przyszła. No ale po prostu my nie mamy, ja nie wiem, zwyczajów pytania o koszty. No bo to, że my to będziemy musieli spłacać, to, że część pieniędzy przepadła i tak dalej, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, no co z tego, że teraz przyjdzie te 15, 50 miliardów, powiedzmy, które będziemy musieli tam spłacić, skoro koszty, od kiedy rządzi Tusk, one po prostu dramatycznie rosną. Dlaczego? No dlatego, że na przykład no, takim projektem, jak Państwo wiecie, epokowym dla Polski jest Centralny Port Komunikacyjny na przykład, tak? Gdzie, jak obliczyli eksperci, nawet nie nasi, tylko zewnętrzni, jeżeli taki port powstanie ze względu na swoje położenie i tak dalej, to będzie zarabiał 200 miliardów euro, które zostanie zabrane Niemcom, które obsługują dzisiaj ruch cargo. I nagle szefem tego CPK tutaj w Polsce zostaje człowiek, który wcześniej występował razem z ruchem Stop CPK. No to proszę Państwa, to ktoś, kto ma rozum, to do tych kosztów z obsługi CPK doliczy też te pieniądze, które właśnie będziemy tracili dlatego, że oni mówią, no my tak nie jesteśmy przeciwko CPK, ale musimy zobaczyć, sprawdzić, zrobić audyt. No to jest takie kombinowanie, żeby to nie powstało, a Niemcy się cieszą, no bo tu trzeba doliczyć te 200 miliardów, które nikt im już nie zabierze, bo teraz będą analizy trwały, będą zespoły, potem kolejne zespoły, będą oceniały tamte zespoły, a pieniądze, które Polacy mogą, powinni zarabiać, powinni ze względu na swoje wyjątkowe położenie, które czasem jest dla nas przekleństwem, ale w tym wypadku jest naszym wielkim atutem, nie będziemy zarabiać. I to są też koszty, tylko o tym oczywiście nikt nie mówi. Takich kosztów jest znacznie więcej, no bo elektrownia atomowa, Państwo jak wiecie, no też oczywiście w tej chwili będą sprawdzać, czy lokalizacja jest dobra. Niemcy przeszczęśliwi, będą sprawdzać, czy lokalizacja jest dobra. A jeszcze, proszę Państwa, inny projekt, to są trzy takie kluczowe projekty, takie naprawdę strategiczne, czyli atom, Świnoujście i handel na Odrze. Handel na Odrze, proszę Państwa. No i oczywiście też oni, teraz nowy wojewoda, bo wiecie, handel na Odrze to oczywiście pieniądze, jak my ich rozbudujemy, no to jest tak, że handel wodny, jak Państwo wiecie, w ogóle się wiąże, jest najbardziej efektywny finansowo na wodzie. I to jest tak, że nagle wojewoda przychodzi tam od Tuska i Ochołowni i mówi, no tutaj tego handlu to nie będzie, bo tu teraz park narodowy jest, prawda? To jest ta samo, co opowiadała ta Tun i ci wszyscy nawiedzeni tam, że przekopu Mierzei nie może być, bo ptaszki tam będą cierpieć. Wiecie Państwo, no, ja lubię przyrodę i tak dalej, ale to wszystko są preteksty. Przecież to wszystko są preteksty. I koszty rosną. I chcę tylko Państwu powiedzieć, że koszty tego rosną. A teraz, bo ja się rozgadałem, przepraszam o tych kosztach, bo to mówię Państwu, jest temat rzeka, jeszcze o suwerenności, ale proszę, to może...
To chciałbym, żebyśmy trochę powrócili do tej suwerenności, bo na pewno te koszty będą się powracały podczas naszej rozmowy. Bo popatrzmy trochę na taki aspekt kulturowo-społeczny i zmiany, które mogą następować w naszym społeczeństwie. I chciałbym tu znowu trochę wystąpić w roli takiego adwokata diabła. Jaki to może mieć negatywny wpływ? Przecież jeżeli otwieramy swoje granice, będziemy mieli większą wymianę z naszymi sąsiadami z Europy. Centralizacja władzy może trochę odchudzi naszą władzę. Będziemy może mieli mniej ministrów, a więcej będzie w Brukseli i wtedy będzie może łatwiejsza wymiana handlowa jakaś pomiędzy nami, krajami europejskimi i łatwiejsze dostosowanie tych spraw finansowych do współpracy pomiędzy Polską a Brukselą.
To ja przewrotnie bym zapytał, bo pan, rozumiem, zadał pytanie o to, czy jak powstanie to państwo europejskie, rozumiem, tak to tak rozumiem, jest. Czy jak powstanie to państwo europejskie, to czy nam nie będzie lepiej, no bo wtedy będzie mniej administracji i ja bym złośliwie mógł odpowiedzieć, że no w sumie co to za różnica, czy mamy tu tego Tuska, czy rządzą tamci, ja nie widzę żadnej różnicy, to rzeczywiście po co mnożyć koszty. Natomiast, no proszę Państwa, i tak samo można by było złośliwie też trochę ironicznie odpowiedzieć, że no rzeczywiście jest tak, że no skoro mamy otworzyć te granice, to może rzeczywiście, wiecie Państwo, wczoraj widziałem Łódź, przypłynęła nowych inżynierów 20-letnich tam z Afryki, proszę Państwa, do Hiszpanii. No czemu, prawda? Jest, na przykład niech teraz zabrać ich na wycieczkę po Jagodnie, na przykład, proszę Państwa, albo po miasteczku Wilanów, no dlaczego nie? Jak jest otwarte społeczeństwo europejskie, progresywne, no czemu nie? Proszę bardzo, proszę Państwa. I to jest tak, że
No to w takim razie, jakby pan, jak już pan powiedział o tych imigrantach, to jak to może wpłynąć na naszą kulturę? To już nie mówię ironicznie, tylko mówię w taki sposób rzeczywisty. Kiedy otwieramy się, tworzymy taką centralną, właściwie no wielką, wielką europejską wspólnotę, to ta centralizacja władzy jak może wpłynąć na bezpośrednie niszczenie naszej unikalnej kultury i polskości? Bo wszystko się opiera o te regionalizmy. Czy te regionalizmy, one wpłyną na niszczenie naszej społeczności? Czy rzeczywiście możemy mieć takie bezpośrednie obawy, że nasza kultura polska na tym ucierpi?
To znaczy tak, bo czy nasza kultura na tym ucierpi?
W książce opisywał pan w swojej, tutaj w Tyranii Postępu, bardzo mocno te aspekty, które wpływają na te negatywne działania, które lada chwila mogą być. Jesteśmy 1000-letnim narodem, troszeczkę oczywiście więcej, który opiera się na chrześcijańskiej kulturze, na chrześcijańskich wartościach. Broniliśmy zarówno z północy, z południa, ze wschodu naszą Europę. Tworzymy państwo, które właściwie było na przestrzeni dziejów jednym z najbardziej otwartych państw na obce kultury. Czy w takim razie my się mamy czego obawiać, jeżeli ta wspólnota europejska zacznie na nas bezpośrednio wpływać, na nasze zmiany kulturalne?
To będzie trochę dłuższa wypowiedź, jeżeli pan pozwoli. Bo zupełnie prosto odpowiedziałbym na to pytanie w ten sposób, że czy to będzie dla nas dobrze, czy nie, że to państwo europejskie powstanie, to zupełnie prosto można by było odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że nie każdy sobie zaraz zada pytanie, czy uważa, że lepiej o nas zadbają ci komisarze europejscy, czy ludzie, których państwo wybiorą. No to jest fundamentalne pytanie. Czy lepiej będą znali, czy lepiej będą, no komisarze właśnie, czy lepiej będą znali nasze problemy, czy bardziej będą się tymi interesowali, czy nie. To jest tak, że dlatego, proszę Państwa, tak można by było prosto odpowiedzieć. Natomiast próbując jednak trochę głębiej wejść w problem, no bo rozmawiamy o tożsamości, tak na razie trochę sobie pożartowaliśmy, ale to myślę, że trzeba by było jednak wrócić tutaj i trochę uporządkować tę dyskusję. I to jest tak, proszę Państwa. Jeżeli my mówimy o naszej tożsamości i o naszej kulturze, której coś może zagrażać, to pewnie najważniejsze pytanie, które trzeba byłoby postawić wielu młodym Polakom, bo Państwo, jestem przekonany, w większości jesteście tego świadomi, jest takie, czy oni sądzą, że polska tożsamość jest inna od tych największych narodów, które nas otaczają. A jeżeli tak, to w jaki sposób jest inna? Czym my się różnimy? I pewnie tutaj trzeba byłoby ich zachęcić do tego, aby sięgnąć do Feliksa Konecznego. Sądzę, że do Feliksa Konecznego, czyli polskiego twórcy teorii cywilizacji, który w skrócie wskazał na to, że polska cywilizacja, on nazwał ją cywilizacją łacińską, Polska jest reprezentantem cywilizacji łacińskiej, w sposób znaczący różni się od dwóch cywilizacji, od dwóch naszych sąsiadów. Po pierwsze, czyli on miał na myśli Rosję w tym wypadku i Niemcy, czyli cywilizację turańską i cywilizację bizantyjską. Czym one się różnią? Różnią się, proszę Państwa, tym, że cywilizacja turańska, do której zaliczał Rosję, charakteryzuje się tym, że w jej takim genotypie jest potrzeba i chęć podboju i podporządkowanie się wodzowi, władcy, który będzie prowadził. Oni nie potrafią żyć bez podboju. Z czego to wnioskował? Dlatego, że ta cywilizacja była kształtowana w momencie, w którym tereny dzisiejszej Rosji były opanowane przez Mongołów przez prawie 2 wieki. I oni tak uczyli, tak ich kształtowali. No i można by było powiedzieć, no proszę Państwa, XIII wiek, prawda? No ale, no zobaczcie Państwo, tyle lat minęło, no i czy to dalej w nich tkwi? No to widać, prawda? To widać, że oni nie żyją, jak nie podbijają. I to jest taka, powiedziałbym, największy wyróżnik, ta militaryzacja, to jest taki największy wyróżnik cywilizacji turańskiej. Cywilizacja bizantyjska z kolei, na co zwracał uwagę profesor Koneczny, czyli ta, której takim najdobitniejszym reprezentantem są nasi zachodni sąsiedzi, charakteryzuje się z kolei tym, że stawia władzę polityczną nad władzą religijną. Tam jest istotna władza religijna, ale jest zdecydowanie nad. I stawia tą taką pragmatykę urzędniczą nad etyką i moralnością. I to jest tak, że to oczywiście zaczęło się na początku już X wieku, kiedy cesarz niemiecki poślubił cesarzową wtedy z Bizancjum, która zaczęła wprowadzać te zwyczaje na tereny niemieckie i największym wyrazem, który mogli, znaczy takim bardzo ciekawym wyrazem kontrastu z naszą, gdzie zderzyła się z naszą cywilizacją, było oczywiście państwo krzyżackie, a potem Prusy, gdzie państwo mogli się zobaczyć, że no teoretycznie religia, ale tak naprawdę władza polityczna nad religią. No i mieliśmy tą naszą cywilizację łacińską, gdzie traktowała odrębnie te władze, czyli władzę duchową i władzę polityczną i gdzie nie wszystko, gdzie znaczna część życia społecznego była uregulowana poprzez chrześcijańską naukę, poprzez naukę chrześcijańską, a nie poprzez urzędnicze nakazy, tak jak w cywilizacji bizantyjskiej. To były te zasadnicze różnice. W związku z tym cywilizacja bizantyjska też posługiwała się religią, ale instrumentalnie, nie traktowała ją poważnie. No w dzisiejszych słowach to można by było tutaj zacytować Jana Pawła II, nie zacytuję dokładnie, ale który mówił, że wiara i rozum albo idą razem, albo razem giną. I to było właśnie coś, co było cechą charakterystyczną cywilizacji łacińskiej, której największym wyrazicielem według Feliksa Konecznego była rzeczywiście Polska. I te cywilizacje się zderzały ze sobą wielokrotnie. To można przejść historię, jak tutaj się, jak to wszystko się, proszę Państwa, powtarza. Te cywilizacje zderzały się ze sobą, no kiedy zderzały się ze sobą? No zderzały się ze sobą na przykład w XV wieku, czyli tutaj najpełniejsi państwo krzyżackie i Polska, Rzeczpospolita, zderzały się ze sobą, no bo to jest tak, cały kwiat wtedy europejski, całe elity europejskie, można było powiedzieć, stały po stronie krzyżaków, które chciały cywilizować siłą i mieczem, nawracać Litwinów. Wszyscy stali za nimi, tak, mają prawo, to trzeba zrobić w imię. I Polacy stanęli im na drodze. Nie tylko poprzez ślub Jagiełły, nie tylko poprzez zwycięstwa polityczne, ale przede wszystkim poprzez traktat intelektualny, który... No, napisał Paweł Włodkowicz, mówi zaraz, pisząc do Rzymu, no bo krzyżacy pisali jako wyraziciele tej cywilizacji bizantyjskiej, no pisali, że no, tutaj Polaków to trzeba wybić co do jednego, bo oni nie spełniają kryteriów ówczesnej praworządności. Stoją nam na drodze, stoją na drodze zrobienia porządku na Litwie, stoją na drodze, cały świat intelektualny Europy tak twierdził. I nasz Paweł Włodkowicz pisał, że nie, że prawdziwe chrześcijaństwo nie może nawracać siłą, musi do siebie przekonywać, bo ważna jest wolna wola. I właśnie dlatego, że nie władza polityczna, tylko te dwie części, czyli również władza duchowa, one są równorzędne wobec siebie. I to jest tak, że Polacy w ten sposób pokazali, czym różni się ich kultura i od tej zachodniej, a w międzyczasie również i od tej wschodniej, która tylko podbijała. I w ten sposób, proszę Państwa, i tych starć pomiędzy nami a nimi było bardzo wiele przez kolejne wieki. I dlatego to było tak, że rzeczywiście, tak jak Pan o tym wspomniał, że w Polsce mieszkały różne narody, różne religie, właśnie dlatego, że owszem, katolicyzm był dominującą religią, w Rzeczpospolitej, rzeczywiście był dominującą religią, ale u nas przestrzegano tych zasad, że no przekonujemy, my nie będziemy mieczem i siłą nawracali. I dlatego tak skuteczne były na przykład wyprawy Stefana Batorego z Janem Zamoyskim, naszym czarnym kanclerzem na wschód, Dlatego, że po prostu on przy okazji, jak szedł na wschód, to tworzyli na terenach, które mijali, tworzyli, tworzyli nauczanie, szkoły jezuickie, do których można było przyjść, wysłać dzieci i przekonywać. I oni dlatego tak byli skuteczni w tym, co robili. Dlatego byli tak skuteczni, bo to nie było tak jak Iwan Groźny na tych terenach wcześniej, czyli po prostu siłą. Zresztą Rosjanie do dzisiaj są z niego dumni, jak historię Rosji. Państwo znacie, że są dumni, no bo że za mordę wszystkich złapał. Są dumni Rosjanie z niego. To jest jeden z największych bohaterów rosyjskich, że on w tym czasie za mordę łapał i bez tego nie byłoby Rosji. To jest jeden z największych bohaterów rosyjskich, że on w tym czasie, to był taki kontrast, to było kolejne zderzenie tej cywilizacji, czyli widzicie Państwo, tutaj zderzenie z cywilizacją bizantyjską, tu zderzenie z cywilizacją turańską. I Polacy rzeczywiście przez te wszystkie wieki nieśli ze sobą, z małymi wyjątkami, ten rzeczywiście sztandar wolności, który wynikał właśnie z tego, że reprezentowaliśmy inną cywilizację. I my do dzisiaj ją reprezentujemy, my do dzisiaj reprezentujemy inną cywilizację, ale rzeczywiście jest tak, że w Polsce w tej chwili następuje, ja to nazwałem kiedyś u siebie w takim długim tekście, wroga socjalizacja społeczeństwa, szczególnie młodzieży naszej. Rzeczywiście to następuje poprzez te wszystkie pieniądze europejskie, kulturę, nieudolność też część naszych elit, a to też prawicowych, to trzeba sobie to też wprost powiedzieć.
To ja bym chciał od razu zapytać, w takim razie, jakie według Pana są te najważniejsze elementy polskiej tożsamości, które w tym momencie są najbardziej zagrożone i w jaki sposób my, każdy z nas bezpośrednio, w jaki sposób na przykład Pan również chroni swoje dzieci, albo przeciwdziała tej presji, żeby te wzorce europejskie nie zostały zaadaptowane w naszym kraju.
Że tych zagrożeń oczywiście jest wiele, ale Państwo widzicie to, ja sądzę, że Państwo czujecie to największe, mianowicie i to, które się dzieje najszybciej, mianowicie sekularyzację, znaczy to jest, czy laicyzację naszego społeczeństwa młodzieży, która już przestaje mieć jakikolwiek kontakt z Kościołem, jakikolwiek kontakt. Bo często to my mamy też takie doświadczenia, że no byliśmy w kościele, odchodziliśmy od kościoła, ale wracaliśmy, jak wracaliśmy, no to już znaliśmy kościół. To nie było tak, że... No, ale dzisiaj jest często tak, że po prostu no, młodzież w ogóle nawet już nie zna kościoła. I wszystko to już w ogóle trzeba zaczynać od niemalże od zera. To oczywiście nie jest sprawa stracona. Natomiast no, w tym widzę największe zagrożenie, że ta nowa siła, która chce stworzyć państwo europejskie, no chce wytrzeć naszą tożsamość, nie tylko tą unikalną polską, którą mamy, ale w ogóle to uniwersalne zachodnie wychowanie i w ogóle zniszczyć i zmieść religię chrześcijańską. I niestety jest tak, że natrafiło to, bo oczywiście władza komunistyczna też to próbowała robić. Natomiast no, miała pecha strasznego, takie były czasy, że mieliśmy wspaniałych liderów Kościoła. No po prostu i nie dali rady. Natomiast no dzisiaj to ja nie muszę, bo coś sądzę, że tak jak mówiłem, Państwo jesteście świadomymi obywatelami, no to Państwo widzicie, co dzieje się w Watykanie i co dzieje się z polskim Kościołem i no niestety to nie pomaga. To nie pomaga w tym wszystkim, to raczej sprawia, że ten proces postępuje. Z bardzo prostego powodu, no skoro mamy niektórych hierarchów kościelnych, którzy tak w sumie sami nie wiedzą, czy reprezentują religię wyjątkową, a niektórzy uważają, że to może taka sama jak religia inna, czy nawet chcą stworzyć wspólne wielkie budowle, prawda, pokazując, że my jesteśmy tacy sami, no to wiecie Państwo, jak to jest, jak ktoś, znaczy nie zapali się nikogo, znaczy nie jest się w stanie oni nie będą w stanie zapalić kogoś, jeżeli sami nie płoną, no to tak to może by było w skrócie powiedzieć. I to jest tak, że w tym widzę największe zagrożenie, ale nie tylko w tym. Dlatego, że no, kardynał Wyszyński, nasz błogosławiony, on sam mówił, a to chyba Grzegorz Górny powiedział na rozmowie ostatniej z Panem, tak? On zwracał na to uwagę tutaj. Tutaj jest właśnie, nie, on zwracał uwagę na coś innego, że kardynał Wyszyński, wtedy prymas Polski, jak zapytano go, dlaczego on tak często mówi o Polsce.
A, no to tak, on modli się za Polskę.
Tak jest. Tak. Dlaczego? No bo odpowiedział, że no, Pan Bóg obiecał, że no, żadne bramy piekielne, nawet bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Natomiast w stosunku do Polski takiej obietnicy nie złożył. I dlatego Stefan Wyszyński bardzo dbał również o patriotyzm. I tutaj widzę drugie zagrożenie, bardzo silne. Ostatnie badania, takie bardzo pogłębione, które robił IPN, pokazują, że około chyba, nie wiem, około 20% Polaków w ogóle się nie identyfikuje z Polską. Bo dla nich mogliby być tacy kosmopolici typowi, dla nich mogliby być kimkolwiek innym. I w tym widzę kolejny problem, dlatego że wszystko, co jest związane z patriotyzmem, z polską historią, jest regularnie przez media, głównie z zagranicznym kapitałem, po prostu ośmieszane. To już nie można nawet użyć oczywistych słów pokazujących, no nie wiem, Bóg, honor, ojczyzna, bo to takie śmieszne, staromodne i tak dalej, prawda? I tu widzę drugie zagrożenie dla tego. A trzecie zagrożenie, no, jest takie, że po prostu no, duża część Polaków naprawdę, jakby to powiedzieć najbardziej dyplomatycznie, ja powiem Państwu, że
tutaj
po prostu...
możemy odejść od dyplomacji.
Nie, ja powiem to najbardziej dyplomatycznie, no nie potrafi rozpoznawać własnego interesu, no po prostu. Tak to powiem, jak to powiem najbardziej dyplomatycznie, no. I to jest tak, że... I to jest tak, że w tym widzę też ogromny problem. No bo jeżeli tłumaczy się ludziom, że no możemy tutaj dzięki CPK zarobić 200 miliardów, no wy zarobicie to po prostu, których nie zarobią Niemcy. I dalej... Ja tego akurat nie słuchałem, ale no zakładam, że używał tych samych argumentów i no to jeżeli tak się mówi, to wy zarobicie to. Tego nie zarobią Niemcy. No to prosty jest rachunek. Zewnętrzne firmy policzyły. Dokładnie tyle to będzie kosztowało, prawda? No i to dalej nie trafię. Ja czytam jakiś sondaż, 40% Polaków jest przeciwko CPK, bo w TVN-ie coś tam oglądali. No to po prostu no, mi ręce nie mają gdzie opadać po prostu. No.
To ja w takim razie bym wrócił do tych aspektów, które pan poruszył. Powiedział pan o Kościele. Czy z punktu widzenia pana doktora, europosła, czy widzi pan jakiekolwiek powiązania, czy w ogóle dzisiejszy Kościół ma jakiekolwiek powiązania z tymi nowymi elitami, właściwie nie są nowymi, no ale tymi funkcjonującymi dzisiaj elitami europejskimi, i czy to jest jakaś współpraca, gdzie na przykład ten dokument Fiducia Supplicans, który mówi o błogosławieniu par homoseksualnych, może on był jakoś w kooperacji realizowany z władzami Unii Europejskiej?
No, mówiąc szczerze, wcale bym się nie zdziwił. Wcale bym się nie zdziwił, natomiast myślę, że to jest bardziej skomplikowany problem, o którym najpewniej by, najlepiej by opowiedział Państwu tutaj ksiądz profesor Dariusz Oko, którego polecam zaprosić, jak jeszcze nie był, i który by opowiedział Państwu, skąd się wzięły problemy w Kościele z pedofilią, no, skąd się wzięło, jakie jest źródło tego problemu, i to się ze sobą wiąże. Jest zresztą doskonały artykuł w którymś z ostatnich tygodników, właśnie pióra Grzegorza Górnego, w którymś z tygodników w sieci, któryś ostatni doskonały, skąd ten dokument się wziął. Jego twórcą jest kardynał Fernandez, jak mnie pamięć nie myli, tak, czyli w ogóle trudno, nieprawdopodobne, żeby to wiedzieć, ale
tak do końca nie wiadomo, bo tutaj podpisywał się papież Franciszek, więc może w kooperacji jakiejś.
Nie, to jest wytnij wklej z jego poprzednich tekstów, prawda, którego jak ktoś zapozna się z pismami tego kardynała wcześniejszymi, to się w głowie nie mieści. To ja nie miałbym, ja nawet bym tutaj Państwu nie był w stanie zacytować tych jego niektórych tekstów, bo byłoby mi wstyd. A, no to Pani zna, no to Państwo znacie, to bardzo dobrze. No w każdym razie, no wiem, o czym Pan mówi, to może to ciszej nad tą trumną w tej chwili.
Drodzy Państwo, ja jeszcze mam przygotowanych kilka pytań, ale wiem, że czas nasz jest ograniczony, a bardzo byśmy chcieli też oddać Państwu ten czas, więc jeśli pojawią się jakieś pytania, to proszę o podniesienie ręki, a ja w tym czasie, będziemy zaraz ustalali kolejność, zapytam się do tych ideologii, które w tym momencie w Unii Europejskiej są najbardziej zachęcają do zmian naszego kraju. Oprócz tej ideologii gender jest tych wiele ideologii jak cywilizacja śmierci, które według Pana w tym momencie, w najbliższym czasie będą najsilniej oddziaływały na nasz kraj i mogą w największym stopniu wpłynąć na zmiany, szczególnie te zmiany, mam tu na myśli, społeczne i kulturowe, a które się potem oczywiście przełożą, niestety, na brak może racjonalnego myślenia, no i na dokonywanie wyborów, które mogą być sprzeczne z naszą naturą i naszą godnością.
No proszę Państwa, to jest tak, jeżeli chcecie stworzyć państwo europejskie w przyszłości, no to dla nich to jest oczywiste, że w takim razie no, trzeba stworzyć elementy tożsamości tego państwa. I dla nich najważniejszą teraz ideologią, no jest kilka takich ideologii. To jest przede wszystkim ideologia genderyzmu. To jest wręcz jak święty Bożek. Druga to jest ta cała zielona ideologia. To jest kolejny Bożek, którego nie wolno ruszać, mimo jakichkolwiek racjonalnych argumentów, które się używa w tej sprawie, to tego po prostu, tego się nie da ruszyć. I oczywiście, żeby spuentować to pierwszy i punkt drugi, to jest migracja. Oni po prostu potrzebują tych migrantów, migranci. Wiecie Państwo, dlaczego tak naprawdę potrzebują tych migrantów? Dlatego, że oni mają pełną świadomość, że, znaczy inaczej, może nie wszyscy mają pełną świadomość, bo niektórzy to już są zakręceni, to już jest ideologia, to ideologia wyniszcza rozum, ale ci, którzy za tym wszystkim stoją, no to mają świadomość tego, że z czym wiąże się ta migracja. Oni mają świadomość tego, że wszędzie, gdzie ta migracja się pojawiła, to wszędzie to powodowało to, że coraz więcej pieniędzy wydaje się na bezpieczeństwo, jest to skrzynka bez dna. Zresztą ci z Państwa, którzy, ja na przykład miałem takich znajomych, Polaków, którzy kiedyś mieszkali w Szwecji. I oni mówią, że to po prostu było kiedyś naprawdę wspaniałe państwo do życia. Naprawdę wspaniałe państwo do życia, spokojne i tak. A dzisiaj? Dzisiaj no to minęła dekada, no ponad dekada minęła i tam po prostu nie da się żyć. No tam się nie da żyć. To po prostu nauczyciele w kamizelkach kuloodpornych, bomby wybuchają. Spokojne kiedyś państwo, dzisiaj tam chyba czytałem 9. miejsce na świecie, jeżeli chodzi o liczbę gwałtów. No wiecie Państwo, no to jest po prostu, to jest w jedną dekadę. To wszystko po prostu się tak obróciło. I po co oni to robią? No robią to dlatego, że no, te osoby, które sprowadzają, one zazwyczaj, nie, one po prostu, oni się sprowadzają, oni po prostu, Europa, proszę Państwa, Europa jest coraz starsza, ponieważ ta cała nowa ideologia, no ona oczywiście promuje dzisiaj świat dwójka plus psiecko, jak Państwo wiecie. Dzieci się zwalcza, bo dzieci emitują CO2. To jest, dla nas jest to śmieszne, ale jakbym powiedział to w Parlamencie Europejskim, to bym jakąś karę dostał. To w ogóle to... Natomiast to by była mowa nienawiści. To by była absolutna mowa nienawiści.
Ale psy, psy niższy poziom CO2 chyba, tak? Generują niż dzieci.
Psy tak, ale krowy nie. W związku z tym wiadomo, że krowa jest teraz jednym z ich głównych wrogów. Jak kogoś z Państwa interesuje, to opowiem o tym, bo to jest właśnie bardzo dobry przykład, dlaczego krowa jest głównym wrogiem teraz Unii Europejskiej. Natomiast generalnie no, to jest tak, że dzieci jest niewiele, Unia się starzeje, a w związku z tym, że tendencja jest na świecie taka, że generalnie im człowiek starszy, tym bardziej skłonny do głosowania na prawicę. No tak jest na świecie, no dlatego, że im człowiek starszy, tym mniej podatny na manipulacje, bo już widział wiele rzeczy i tak dalej. W związku z tym im by się rozwalał system, dlatego muszą ściągnąć nowych wyborców. I wiadomo, że ci migranci no, nie głosują na prawicę, no to przynajmniej. W związku z tym oni robią to tylko z tego powodu. Wiedzą, że to się jest po prostu podpalenia, spustoszenie tego kontynentu, ale bez tego nie będą rządzić. No bo ci migranci głosują nie głosują na prawicę, o tak to powiem, po prostu. I dlatego oni to robią.
Drodzy Państwo, wiem, że tutaj z tyłu była pierwsza osoba, pan, ojej, teraz dużo bardzo osób.
To jedną zacznijmy od kobiet.
Dobra, to w takim razie, to pan wskaże pierwszą osobę, niech będzie.
Oczywiście pani i pani, jeżeli mogę.
Dobra, to w takim razie poprosimy panią o pierwsze pytanie, potem poprosimy panią o drugie. Wiem, że potem był pan z tyłu, spróbujemy koło 4-5 pytań zadać, dobrze? Bardzo proszę.
Ja panu Patrykowi, jakiemu Elblągu, jestem z Gdańska.
Poprosiłbym do mikrofonu, dobrze?
Zadałam pytanie. Co zrobić, żeby takiego Patryka jakiego sklonować chociaż na 1000 osób? Bo przecież my mamy coraz mniej mądrych ludzi w kraju.
to już by polski parlament i europarlament był praktycznie pełen.
Drugie, jeszcze tylko jedna uwaga. Brakuje nam do tego, co pan europoseł powiedział, również tego, że nauczanie w Polsce ograniczy się znacznie, więc do roboty i na szparagi to niepotrzebni wykształceni. Ogranicza się w tej chwili program szkolny.
Panie Patryku, to o tym klonowaniu na początku. To bym poprosił o przekazanie od razu mikrofonu do tyłu, dobrze?
Tak.
To bardzo proszę, poprosimy dwa zdania komentarza pana europosła i potem kolejną osobę.
Proszę Państwa, bo to jest tak, za dobre słowa oczywiście bardzo dziękuję, ale rzeczywiście kwestia edukacji jest kwestią wyjątkowo poważną, ponieważ to jest rzeczywiście wspomniany już tutaj nasz Andrzej Zamoyski, to jest tak, że czarny kanclerz, jest autorem powiedzenia, które dalej jest aktualne, takie będą Rzeczpospolite, jak i młodzieży chowane, po prostu. I to jest tak, że mało się o tym mówi, w Polsce, ale to trzeba przypominać. Pierwszą rzeczą, jedną z pierwszych rzeczy, żeby być precyzyjnym, jaką Platforma zrobiła, dochodząc do władzy poprzednim razem, było wyrzucenie obowiązkowych lekcji historii ze szkół. A teraz, jak Państwo widzicie, wyrzucają prace domowe, a zaraz to pewnie jest dopiero początek. No ktoś by, proszę Państwa, zadał pytanie, o co tutaj chodzi? No właśnie o to chodzi, żeby młodzi ludzie za dużo pytań nie zadawali, żeby kierowali się, żeby nie wchodzili, nie szukali prawdy, tak jak to w klasycznym nauczaniu, tylko tam zabawa, zmysły, to jest dzisiejsza lewica i moim zdaniem jest to wszystko przemyślane. Dokładnie tak tam lewica i liberałowie dokładnie postępują tak w tych wszystkich państwach i to powoduje, że Europa jest coraz słabsza swoimi mieszkańcami, jest coraz słabsza gospodarczo. Ja jeszcze raz to powiem, proszę Państwa, Polska jak wchodziła do Unii Europejskiej w 2004 roku, kiedy jeszcze to klasyczne nauczanie było powszechne w Europie, kiedy jeszcze był rocznik, który wywodził się z tego klasycznego nauczania, gospodarka europejska była najsilniejszą na świecie. Dzisiaj, po latach tego po prostu, tych wszystkich głupot, genderyzmów, zielonych, tych transformacji i tak dalej, już jesteśmy daleko za Chinami, za Stanami Zjednoczonymi, jak gonią nas Indie. A Europa praktycznie jest cała w stagnacji. No właśnie dlatego, że ta edukacja, edukacja tak wygląda, że te inwestycje, że inwestuje się w ideologię zamiast w ludzi, że ogranicza się wolność, to wszystko to jest właśnie pochodna tego. Przepraszam.
Zapraszamy kolejną osobę.
Dzień dobry, panie Patryku, bardzo się cieszę, że tu jestem. Nazywam się Ewa Bondaruk i chciałam zadać kilka pytań. Pierwsze takie dotyczące państwa strategii, ponieważ tutaj ze strony koalicji rządzącej teraz widzę, że oni wystawiają opozycji Zjednoczonej Prawicy jedną piłkę, a działają wielopłaszczyznowo. Coś się dzieje w Unii, coś się dzieje w sieciach, a my się skupiamy na tej jednej piłce. I na przykład chciałam zapytać o podatki typu ETS2 i podatki EPBD, gdzie one są związane z tą emisyjnością domów, tak, do 2040 roku. I dochodzi do tego, proszę Państwa, że 1,5 biliona będzie nas to kosztować. Nikt o tym nie mówi. W TVN-ach i TVN Info, tym nowym TVPO, czy jak to się nazywa, nie ma takich informacji. Jest bardzo ograniczony dostęp do informacji. I na przykład w 2040 roku około 16 tysięcy domów nie będzie można przystosować nawet do tych standardów i 2 miliony Polaków ponad, po prostu domy, ich miejsce życia zostanie zburzone. I teraz mam pytanie takie. Rozumiem, że Unia dąży do wprowadzania za naszymi plecami bardzo silnych zmian. My nie mamy dostępu do tych informacji do czasu wyborów europejskich. Na ile technicznie będzie możliwe, bo wiemy już, że te ruchy prawicowe w Europie się odbudowują i że mają dużą szansę wejścia do Europarlamentu. Na ile możliwe będzie odwrócenie tych zmian, które oni wprowadzą do czerwca, tak? Czy w ogóle będzie możliwe, tak? I drugie pytanie, bo ja widzę tą strategię wielopłaszczyznową, o której mówiłam, czyli to, na przykład jak pan mówił o tym, że się nie rodzą dzieci, No ale się nie rodzą... Z...
Kolejny temat, żebyśmy dali też szansę troszkę innym osobom na zadanie pytania, dobrze? Dobrze? Jak będzie czas, to jeszcze oddamy pani czas na drugie pytanie, natomiast dobrze. Tych rąk się pojawiło bardzo dużo. Może się uda, ale nie jestem dobrze. W stanie obiecać. Dobrze. Jakby pani mogła wtedy przekazać tutaj panu mikrofon, a ja poproszę o odpowiedź, dobrze?
Dobrze. Ale jeszcze ja chcę odpowiedzieć.
Tak jest, tak jest, tak jest.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję za te pytania. To jest bardzo szeroki blok zagadnień. Od tego, czy mamy strategię jakąś na te PR-owe sztuczki Tuska, po te wszystkie projekty nowe europejskie, których jest... Wymieniła Pani kilka rzeczywiście takich uciążliwych dla Polaków, ale jeszcze jest co najmniej kilka, o których się mało mówi, ja wiem, nie wiem. Tylko tak, to po kolei. Czy mamy strategię na to, jak sobie poradzić? No jak Państwo wiecie, ja nie jestem liderem obozu, jestem tylko jakąś jego częścią. Natomiast ja uważam, że no głównym problemem, jakim w tej chwili mamy, jest to, że w Polsce, no, w Polsce kanały komunikacji opanowała praktycznie całkowicie tamta strona, że to jest tak, że 90% najważniejszych mediów jest w ich rękach. No i bez tego po prostu nie ma, bez tego nie ma prawdziwej demokracji. To jest ogromny problem, że nie ma jak się komunikować z ludźmi, że ludzie są okłamywani. A nawet jak nie są okłamywani, to nie są im pokazywane, tak jak pani zwróciła na to uwagę, rzeczy ważne. Jak się dzieje coś ważnego, no to tego po prostu nie ma, jest przemilczane i tak dalej. No wiecie państwo, no najlepszy przykład, jeżeli ktoś by chciał, żeby nie było, że ja bardzo ogólnie mówię. No Sienkiewicz złapany z tą całą ekipą, jak fałszowali akty notarialne. Gdyby, proszę Państwa, przejmując TVP, no proszę Państwa, gdyby to ktoś z PiS-u zrobił, to by były specjalne wydania z błękitnymi 27 pod najważniejszymi miastami. A tu? No cisza, no gdzieś tam się pojawiło, żeby nie było, że oni nie ten, gdzieś tam schowane, gdzieś tam w portalach i tak, no ale nie ma. No po prostu nie ma. Znaczy, na tym... Proszę? A to prawda, znaczy to dojdę do tego, ja mówię, jaki jest najważniejszy problem i teraz podaję, jakie jest w tej chwili rozwiązanie. Pomijając jakby cały wątek tego, że po prostu my to zawaliliśmy, bo przecież nie musiało tak być, że dzisiaj zostajemy bez niczego, no nie musiało tak być po prostu. I to jest, ja wiem, to już było, ale to jest, ale... Najważniejszy element, który ja uważam, że najważniejszy element jest taki, żeby zacząć się organizować w internecie. Po prostu, ponieważ żeby do ludzi zaczęła docierać i w realu też.
To
w realu też.
Poprosił, ale... Absolutnie rozumiemy emocje, ale poprosimy o odpowiedzenie na pytanie naszemu gościowi, dobrze?
Tak jest. No, chciałbym. Natomiast wiecie Państwo, no TVN, sprawa TVN-u, to wiecie Państwo, no to uratował ich prezydent, do niego trzeba iść na spotkanie i zapytać go, dlaczego to zrobił. Natomiast, proszę Państwa, to jest tak, że ja uważam, że to jest najważniejszy element, czyli organizować się w realu też, ale w internecie przede wszystkim. Przede wszystkim w internecie, nie dlatego, że ja nie lubię spotkań w realu, bardzo lubię spotkania w realu, ale dlatego, że w tej chwili to jest jedyny sposób, żeby w jakiejś mierze się zrównoważyć, jakby zasięg komunikacyjny tego, co oni robią, o to chodzi. W związku z tym trzeba się organizować, trzeba być aktywnym, nie można się bać, też wchodzić w polemiki, dyskutować, zakładać konta. Kiedyś w 2015 roku też niby nie mieliśmy, znaczy nie niby, no nie mieliśmy mediów, a wygraliśmy wybory, dlatego że no, w internecie byliśmy bardzo aktywni. A u nas niestety jest tak, że nasza władza też niestety część ludzi rozleniwiła, no, szczególnie aparatu partyjnego, no bardzo rozleniwiła i to sprawiło, że jak przyszło co do czego, no to teoretycznie tych działaczy jest wielu, a kluczowe komunikaty gdzieś tam w internecie, no nie wiem, podawało, nie wiem, 100 osób, prawda, na przykład. No to tak się nie da, no tak się nie wygra żadnych wyborów. I to jest najważniejsze wyzwanie. Jak pani pytał o strategię, to uważam, że to powinien być najważniejszy element strategii, żeby coś z tym zrobić. I potem, dzięki temu, będziemy w stanie podnosić te bardzo ważne tematy dla ludzi. Wierzę, że jest. No. Przepraszam, nie jestem w stanie inaczej odpowiedzieć, no bo mogę mówić za siebie, to wiecie Państwo, ja nie rządzę na Nowogrodzkiej, to, ale wierzę, że jest, próbuję, przekonuję tyle razy, ile tam jestem, przekonuję, że trzeba to, że to jest najważniejsza rzecz. To bardzo dobrze, to uważam, że to jest sposób, to
chociaż,
zakładać swoje kanały.
Panie Europośle, chociaż... Ale przepraszamy bardzo, mieliśmy, niestety przepraszam, ale musimy zachować porządek, w związku z tym jeszcze była ta, chociaż jednym zdaniem, jakby pan się mógł odnieść do tych podatków i przejdziemy do kolejnych, przepraszam bardzo, ale zapraszam, żeby usiąść i drodzy Państwo, zachowajmy troszkę porządku. Ja się niezmiernie cieszę, że Państwo z dużą energią i pozytywną atmosferą tutaj przyszliście. Pytałem asystentkę tutaj pana Patryka, może się uda też, że pan Patryk do nas wróci, wtedy zrobimy spotkanie o 16 i będzie trochę więcej czasu. Natomiast bardzo bym poprosił tutaj o odpowiedź, potem będzie pan, wiem, że potem jeszcze, bo ja jeden pan... Jednym dobrze, zdaniem, żeby tutaj pan się odezwał i poprosimy kolejne pytanie. Drodzy Państwo, ja tutaj jestem moderatorem. Bardzo bym poprosił o zachowanie pewnego porządku. Mam mikrofon i osobą, której będę wskazywał, będą kolejne zadawały pytanie. Bardzo proszę.
To szybko tak powiem. ETS2 rzeczywiście jest plan, żeby rozszerzać podatek ekologiczny na kolejne branże, co spowoduje kolejny wzrost kosztów państwa życia. Rolnictwo, budynki, transport, to będzie koszmar. Wszystko w imię ideologii i rzeczywiście cały osobnym zagadnieniem jest kwestia rozporządzenia, które ma sprawić, że nasze nieruchomości będą zeroemisyjne. Ja, proszę Państwa, no trochę jeżdżę po Polsce, poza Warszawę trochę jeżdżę i jakby ci biurokraci zobaczyli, no niestety też z winy tego, że Niemcy tutaj wielokrotnie chcieli nam zaprowadzać praworządność, to nie wszyscy Polacy mają tyle pieniędzy, ile oni, bo do dzisiaj na ich strychach leżą rzeczy, które tutaj się nakradli. W związku z tym nie wszystkie nieruchomości wyglądają tak wspaniale. Jak oni chcieliby z niektórych nieruchomości w Polsce zrobić zeroemisyjne, to powodzenia. No nie mają po prostu, rzeczywiście, to będzie tak, że to będzie koszmar i ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że głosują przeciwko własnym interesom, po prostu. Dlatego, że rzeczywiście ta dyrektywa będzie spowoduje, że w pierwszej kolejności, jeżeli nie będzie dom zeroemisyjny, to nie będzie można go wynająć, sprzedać, a w dalszej kolejności nie będzie można w nim mieszkać.
Poprosimy kolejną, przepraszam bardzo.
Da się, no, to... da się, tylko trzeba wygrać wybory.
Poprosimy kolejną osobę.
Dzień dobry, panie Patryku, szanowni państwo. Chciałbym się zapytać, jak...
Troszkę bardziej do mikrofonu, dobrze? To
jak
będzie...
z tym walczyć? Jak z tego wyjść, z tych wszystkich skandalicznych działań Unii Europejskiej? Osobiście prowadzę konto społecznościowe pod tytułem Silna Prawicowa Polska, w której tworzę filmy, które walczą z Polską, z przeciwnikami Polski. Właśnie chciałem się zapytać, jak walczyć z wrogami i jak z tego wyjść, z tych wszystkich skandalicznych działań. Dziękuję bardzo.
No to robić dokładnie to samo, co pan i pana rodzice, to znaczy formacja w rodzinie jest niezwykle ważna, jest zaniedbana przez, jest bardzo często zaniedbywana.
Pani z tyłu idzie do mikrofonu, to poproszę, żebyśmy przekazali odpowiedniej osobie, dobrze? Przepraszam bardzo.
Tak jest. Czyli formacja młodych ludzi, formacja w rodzinie, to jest bardzo ważne, żeby pilnować i dbać o to. No i potem jestem przekonany, że my w ogóle mamy dużo młodych ludzi, część aktywnych młodych ludzi i część nie zdaje sobie z tego sprawy, że no myśli, idąc na Tuska, myśli, że on głosuje za wolnością, za Europą, to takie są piękne hasła, za konstytucją, jak to dzisiaj brzmi po prostu, widząc, co ten Tusk wyprawia tutaj w Polsce, prawda? A są ludzie, którzy tego nie rozumieją, dlatego naszym zadaniem w tej chwili jest to, aby szukać narzędzi, czy to w kontakcie bezpośrednim, czy w internecie, by spokojnie na tyle, ile to możliwe, przekonywać młodych ludzi, że działają wbrew własnym interesom.
Poprosimy o kolejne pytanie.
Też witam pana, panie Patryku. Ja mam takie pytanie. Nie słychać.
Działam, jest do transmisji, okay, na pewno, a. Tylko żeby może troszeczkę ciszej.
Okej, ja mam pytanie tutaj, czy właściwie trochę takie dwa krótkie pytania. Czy partia, którą pan tutaj reprezentuje, ja wiem, że pan jest z suwerennej Polski, ale czy wy mieliście jakiś pomysł na początku, przejmując wybory, jak zachęcić młodych ludzi do tego, żeby jakby zainteresowali się tym patriotyzmem, I drugi mam taki, że ja na przykład od dłuższego czasu próbuję gdzieś tam się włączyć w działania aktywnie, kontaktując się z posłami tutaj PiS-u. I oni obiecują tak, proszę napisać na maila, my się z panią skontaktujemy, zapraszamy do biura poselskiego i kompletna cisza. I jest kompletna cisza. I ja na przykład jestem przedstawicielem środowiska naukowego, jestem doktorem i znam te problemy bardzo mocno, bo no naprawdę praca naukowa jest ciężka i bardzo źle opłacalna i no praktycznie, jeżeli mamy ambitną Polskę tutaj, jak pan premier Morawiecki tydzień temu obiecywał w Łodzi, no to z takim czymś nie stworzymy tej ambitnej Polski. I ja mam tutaj takie pytanie, jak można się naprawdę dobić, bo w Łodzi na przykład, z której ja jestem, PiS niestety, no jest mi bardzo przykro to powiedzieć, ale leży i kwiczy, no przepraszam. I nie ma takiego bliskiego kontaktu. Ja rozmawiałam z kilkoma posłami na spotkaniach tego typu i nie ma, więc ja mam takie dwa pytania. Czy PiS miał pomysł, czy Zjednoczona Prawica i po prostu nie wyszło? Czy to jest tak trudna rzecz do młodych ludzi dotrzeć i dlaczego my, tacy ludzie, którzy są chętni do pracy, aktywni, nie mogą, słyszą tak, odpiszemy pani, proszę napisać, ja piszę po 3-4 razy i słyszę nic.
To ja bym poprosił o przekazanie tej panu mikrofonu, dobrze? A potem poprosiłbym, żeby tutaj wrócił do przodu. Bardzo proszę.
Tak, myślę, że tak, ale tu moderator jest to proszę Państwa, no ta krytyka jest celna, to tutaj dużo mówić, to ona jest celna i to jest tak, że no rzeczywiście my, jako obóz mówię, bo mi ciężko odpowiadać za PiS, w Łodzi to już w ogóle, ja nie wiem, kto tam nawet za to odpowiada, natomiast no rzeczywiście jest tak, że trzeba, znaczy nasza organizacja cała musi się zmienić. No prezes Kaczyński sam o tym mówił, że ma tego świadomość, wiem, że nastąpiły jakieś zmiany personalne, no i czekamy teraz, jeżeli chodzi o osoby za to odpowiedzialne, no i mam nadzieję, że tu nastąpi jakaś zmiana. To po pierwsze. Po drugie, czy mieliśmy jakiś program dla młodych? No właśnie mieliśmy, problem, a mieliśmy nie tylko program, ale mieliśmy osiągnięcia. No naprawdę mieliśmy osiągnięcia. No Polska naprawdę jak się rozwijała, podatki do 26 roku życia, zerowe podatki, prawda? Jeżeli chodzi o patriotyzm, pełno programów. Problem tylko polega na tym, że porównując oczywiście nasz dorobek, nie był idealny, ale porównując nasz dorobek dla młodych ludzi z dorobkiem Tuska, no to wiecie Państwo, jakby to jest jak zderzenie rowerzysty z ciężarówką. Problem tylko polega na tym, że jak jest ta cała osłona medialna, to nie ma jak się z tym przebić. No po prostu nie jesteś w stanie się z tym przebić. A już opowiadanie na przykład takim najmłodszym ludziom, którzy, że Tusk, co wyprawiał ten Tusk tutaj w Polsce, ludziom, którzy mieli, prawda, 10 lat wtedy, to oni nie wierzą. No oni nie wierzą po prostu, że to tak mogło być.
Drodzy Państwo, ja tylko zwracam się z uprzejmą prośbą. Telewizja EWTN jest telewizją społeczną, co oznacza, że poruszamy temat związany z obroną tożsamości. Ja absolutnie rozumiem, że sytuacja nasza polityczna, partyjna może... Zresztą mamy naszego gościa, którego zaprosiliśmy, który również jest politykiem, ale jeżeli by dało radę, to bym zachęcił Państwa do powrotu na temat tego tematu. Też mamy, jesteśmy zależni od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w związku z tym musimy też wykonywać tutaj nasze działania, więc bardzo bym był wdzięczny, jakbyśmy dali radę powrócić do tematu. Bardzo proszę tutaj pana o pytanie. Tutaj wrócimy potem jeszcze do przodu. Proszę o podanie pytania. Zobaczymy, czy jeszcze się uda kolejne. Na pewno te dwa jeszcze się uda. Bardzo proszę.
Dobry. Ja kilka lat temu w Krakowie zadałem panu pytanie. Niestety dostałem taką dość ogólną odpowiedź. Dlatego powtórzę, może tym razem będzie inaczej. Czy jest pan za Polexit, czy co pan sądzi w ogóle o Polexit?
No to rzeczywiście, no znów na tak zadane pytanie, no nie będę panu w stanie odpowiedzieć tak albo nie. Dlatego, że to jest skomplikowany tak naprawdę blok zagadnień, ponieważ trzeba by było... Musiałby mi pan zadać, musiałbym wiedzieć, jak Unia Europejska będzie wyglądała za 10 lat. I wtedy bym panu był w stanie pewnie jej odpowiedzieć tak albo nie. Dlatego, że z jednej strony ja widzę zalety związane z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Przede wszystkim główną zaletą jest to jest ten wolny rynek, który jest coraz mniej wolny, ale jednak Polacy sobie świetnie na nim radzą. I to jest ewidentnie zaleta. Natomiast cała reszta, te wszystkie ideologie, to o czym my tutaj rozmawiamy, ten narzut biurokratyczny, te zielone głupoty wszystkie i tak dalej, to trzeba liczyć jako koszt. To wszystko trzeba już zacząć liczyć jako koszt. W związku z tym, W związku z tym tu bilans wcale nie jest łatwy i do ustalenia. Ale jeżeli na przykład miałoby się skończyć tak, że definitywnie jest państwo europejskie albo nowy traktat wchodzi w życie, to odpowiedź byłaby prosta wtedy. W związku z tym i państwo pewnie wiecie jaka, ale jest też szansa, to jest to, o czym pani wspominała, mianowicie dzisiaj jest już w tej chwili, gdyby dzisiaj wybory do Parlamentu Europejskiego akurat dzisiaj się w tej chwili konkretnie odbyły, to według sondaży grupy prawicowe, te takie prawdziwie prawicowe, byłyby pierwszą grupą w Parlamencie Europejskim. To by był dla nich szok, prawda? I to jest tak, że oczywiście też, proszę Państwa, żeby być uczciwym z Państwem, nawet gdyby to się stało, to nie zmieni jeszcze sytuacji, dlatego że to będzie tak jak w Polsce, mianowicie no PiS też jest największą grupą, ale nie rządzi. W związku z tym jeszcze oni by uzbierali razem większość, ale to już by było chwiejne. To by była prawdopodobnie ich już ostatnia kadencja, dlatego że samo to psychologiczne przełamanie, że my nie jesteśmy gdzieś tam, prawda, z tyłu i tak dalej, tylko pierwsza grupa, pierwsza zabiera głos, ma najwięcej głosów, ma najwięcej punktów, najwięcej dokumentów, bo tam to się liczy dokumenty według punktów i tak dalej, to byłby dla nich szok, który jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie spowodowałby przełom w Unii. To, co w ogóle w Holandii się stało, to jest dla nich szok. Oni się nigdy tego nie spodziewali, bo Holandia to jest najbardziej progresywne po prostu państwo, wiecie, i tak dalej, gdzie te tęczowe flagi to wiszą wszędzie, nawet w niektórych miejscach częściej niż holenderskie. A tu nagle, prawda, te najbardziej progresywne partie dostają tak po głowie w wyborach, ludzie mają już tego dość. Nawet w największych miastach, no kto by powiedział, nawet w największych miastach Wilders wygrywał. To, co się dzieje teraz w Niemczech, że AfD w niektórych sondażach prowadzi, to dla nich też jest szok. To nie jest jakaś świetna partia, to mu powiem delikatnie, ale jednak dla nich to jest szok. Le Pen wygrywa teraz, gdyby były wybory, wygrałaby we Francji. Kolejny szok. W związku z tym jest jakaś nadzieja, tli się jakaś nadzieja, że może się to zmienić, że może to wrócić do podstaw i gdyby to miał być znów tylko wolny rynek, no to wtedy wspaniale.
Drodzy Państwo, nasze spotkanie odbywa się u nas w trzech salach. W tej, której jesteście tutaj Państwo, w głównej sali Agere Contra, na naszej antresoli oraz na dole. W związku z tym, po pierwsze, pozdrawiamy oczywiście tamte dwie części, ale jeżeli ktoś z Państwa z tamtej części również jest i chciałby zadać pytanie, to ja Panią widzę tutaj też, widzę też kilka osób, spróbujemy też oddać mikrofon, proszę o chwilkę oczekiwania. Jeżeli ktoś z Państwa z tamtej strony jest, to też chociaż jedną albo dwie osoby spróbujemy dopuścić do mikrofonu, natomiast ja oddaję głos tutaj Panu na kolejne pytanie i spróbujemy potem wrócić tam do Pań, dobrze? Bardzo proszę Pana.
Panie ministrze, nie wiem, czy mi się uda, ale było z sali zapytanie odnośnie PiS-u, że tam nie odpowiada na pytanie. Ja mam konkretnie ode mnie do Pana ministra zapytanie, bo nie przybywam z pustymi rękoma, jest nowa opracowana definicja idei prawdy i to jest narzędzie w tej chwili, nie wiem, które jak narzędzie zniszczy żelazną miotłę. I chodzi o to, że możemy. Czy konkretnie pan minister odpowie mi, ja prześlę materiały, bo w tej chwili nie jestem w stanie, ale złożę w e-mailu dokumentację odnośnie tego odkrycia, nowego ujęcia definicji idei prawdy, które prawdopodobnie zmieni prawo, konkretnie definicję w prawie prawdy procesowej. To potężne narzędzie. I w ogóle, czy poświęci Pan dwie godzinki, a drugie pytanie, żeby to ode mnie odebrać, ten e-mail i te dwie godzinki poświęcić na to, żeby się zapoznać. Tam więcej, ja 26 stron napisałem na temat prawdy. Natomiast pytanie był Pan, drugie takie jakby w komisji odnośnie reprywatyzacji. I sędziowie tam, mamy odnośnie aktualnej jakby sytuacji w Polsce, tego dualizmu prawniczego i tak dalej. Więc chodzi o to, że sędziowie tam, ci co orzekali na rezydentów 120-letnich, no to jest ewidentne przekroczenie jakby w ogóle zasad logiki i prawdy. Więc po prostu ci ludzie powinni być usunięci z zawodu prawniczego.
No w tej sprawie się z panem zgadzam. To tylko tyle powiem. Natomiast... Natomiast proszę państwa, no rzeczywiście jest tak, że jak ja pracowałem w tej komisji, a nawet miałem zaszczyt ją prowadzić, to proszę państwa, powiem tak. Złodziejstwa były oczywiste i w ogóle gdybyśmy zrobili porządek z tymi ludźmi po prostu tak o, na zasadzie po prostu siłowej, to pewnie nikt by nic nie powiedział. Ale, ponieważ żyliśmy w państwie prawa i ja to szanuję, w związku z tym musiałem przygotować jedną ustawę, drugą ustawę, zmiany, po prostu sędziowie mi to uchylali, potem trzeba było szukać, dostosować się, szukać jakichś innych rozwiązań, no po prostu na tym polegało państwo prawa. Do głowy mi nie przyszło, Może i to błąd, ale do głowy mi nie przyszło, żeby działać tak jak Tusk. A po prostu mam taką wolę. No mogłem tak zrobić być może, no widzi pan. Mam taką wolę i ci sędziowie do pudła, po prostu. Ale proszę państwa, ale widzicie państwo, no to jest tak, że nam się chciało, znaczy inaczej, no uważaliśmy, że jednak, no w tym wypadku rzeczywiście poruszył pan jakby taki temat, który, no sprawa jest oczywista, ale ponieważ system trzeciej RP, to całe sądownictwo, ten wymiar sprawiedliwości, jakby on był skonstruowany, chcieliśmy zrobić wszystko zgodnie z prawem. Tacy sędziowie powinni wylecieć, ale według standardów europejskich, no musi być jakaś instytucja, która w państwie demokratycznym zapewni im uczciwy sąd. Nawet jeżeli uznajemy, że było tak i tak. W związku z tym była powołana ustawą nasza robota, Izba Dyscyplinarna. Izba Dyscyplinarna była po to, żeby wywalać takich właśnie sędziów, o których pan mówi. Wywalać ich z zawodu. No ale jak państwo wiecie, Unia Europejska się jej to bardzo nie podobało i zaszantażowała premiera, prezydenta i wywalili Izbę Dyscyplinarną w Księżyc. A oni się najbardziej bali Izby Dyscyplinarnej. Chcieliśmy, żeby każdy miał prawo do sprawiedliwego sądu, tak jak w państwie demokratycznym. No i niestety, dlaczego tak się stało? Mówiliśmy, że to jest ogromny błąd. No mówiliśmy, że to jest ogromny błąd. Dlaczego? Pytać pana prezydenta.
Drodzy państwo...
Tylko tu jest, tu prowadzi pan, ja...
To tylko pan się zapytał, czy uda się poświęcić czas, to bym poprosił odpowiedź pana europosła.
Maila odbiorę, natomiast maila oczywiście odbiorę, ale ile czasu na to poświęcę, tego panu uczciwie obiecać nie mogę.
To poproszę w takim razie o kolejne tutaj dwie osoby i drogie panie, zobaczymy ile będzie trwała odpowiedź. Będziemy zbliżali się powolutku do końca. Z góry jest jedna osoba, tak?
Z góry, tak.
Panie
tak.
Są z góry, dobrze. No w takim razie jedno pytanie będzie od pań wspólnie i zapraszam, proszę bardzo panią o pytanie.
Dzień dobry państwu, władzo weryfikacyjna, wszyscy obecni tu i panie ministrze. A chciałabym po prostu podziękować panu. W sprawie chodzi o komisję weryfikacyjną prywatyzacji. Ja mam syna niepełnosprawnego, wiele pan pomógł. Sprawa jest pozytywna, ale również martwię się o los wielu, wielu w tej sprawie. Czy śledzę tę sprawę, czy więcej w sprawie w ogóle dalszej losy pokrzywdzonych ludzi, czy panu coś wiadomo, czy pan przekazał tą inicjatywę, którą pan, z szacunkiem do pana ogromnym, dziękuję, czy dalej jest przekazana komisji?
Poproszę o przekazanie tej pani z tyłu mikrofon i zobaczymy, czy jeszcze będzie czas na kolejne pytanie, czy to będzie ostatnie. Bardzo proszę, panie europośle.
Dziękuję. No teraz jest, komisja jest teraz w rękach Bodnara, no to nie jest, jest z wielką przykrością muszę to stwierdzić niestety.
To poprosimy o kolejne pytanie.
Dobry wieczór. Jest pan moim jednym z ulubionych prawicowych działaczy. To te słowa. Tak, jednym z. Ale mam trudne pytanie, bardzo trudne pytanie.
Panie
Patryku.
Bo nie słychać.
Proszę. Pytanie polega na tym. Mamy oddzielenie Kościoła od państwa, prawda? Ja się pytam, dlaczego do tej pory nie został złożony jeszcze wniosek o nieobchodzenie Chanuki w Sejmie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jakiej ludowej, przepraszam. Tak? I następne pytanie, dlaczego, wiedząc jakie jest poparcie dla Brauna, żeśmy głosowali za uchyleniem mu immunitetu. Wystarczyło nawet się wstrzymać.
Dziękuję za pytania związane z tożsamością i utratą. Poproszę w takim razie, panie europośle, o odpowiedź. Ja spróbuję potem, kończąc nasze spotkanie, chociaż jeszcze jedno pytanie w takim razie panu zadać, już wracające do naszego tematu. Bardzo proszę.
Dobrze, to odpowiadam. A pierwsze pytanie, dlaczego to święto jest obchodzone w Sejmie, nie wiem. Gdyby ode mnie to zależało, nie byłoby. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie drugie, no to tutaj odpowiedź jest bardziej skomplikowana, dlatego że wie pani, ja nie jestem zwolennikiem załatwiania spraw tak, jak to robi pan poseł Braun. Dlatego że to uchylenie immunitetu nie było tylko za to, tylko za wiele innych jego akcji, które organizował i których ja nie jestem zwolennikiem, powiem tak. Podam jeden przykład, na który jestem dla niego bardzo zły do tej pory. Było spotkanie z profesorem Grabowskim, to wiecie, to jest ten taki polakożerca, który pisze te jest obracza Polaków, tam wymyśla te historie takie, że tam Polacy więcej Żydów zabili niż Niemców, no taki po prostu podły człowiek, tak? Za niemieckie granty to pisze i tak dalej. I wiecie państwo, i akurat się udało raz, no raz się udało, że on miał otwarte spotkanie, bo oni zazwyczaj odmawiają, ten Grabowska i ten Engelking, oni zazwyczaj odmawiają dyskusji z polskimi rzetelnymi historykami z IPN-u. Odmawiają, no dlaczego? No bo łatwo byłoby wykazane ich kłamstwa. No pisemnie muszą wykazywać ich kłamstwa, bo są do tego dobrze przygotowani. Ale raz popełnili błąd i była dla nas ogromna szansa. Mianowicie zrobili sobie otwarte spotkanie. No i przyszedł doktor Gontarczyk z IPN-u na przykład, który akurat zna dobrze te sprawy, bo recenzję pisał, ten Długa Noc, tej książki, czy jak ona się tam nazywa, w każdym razie. No i po prostu ja czekałem, oglądałem, no bo wiedziałem, to ja bym miał filmy na kolejne 10 lat. I wpada poseł Braun, rozbija całe wydarzenie, fizycznie, siłowo. No to znaczy, no wręcz jak agent działa, przepraszam, no muszę to powiedzieć, no. No nie tak się to robi, no nie tak to się robi. Ja gdybym miał te argumenty, które by tam się zebrały, bo ja wiem, jak ta dyskusja by się skończyła. No wiem, mamy świetnie przygotowanych historyków. To ja po prostu bym to w internecie, milion ludzi by to obejrzało. A wpada taki Braun i wszystko rozwala. No po prostu, no on między innymi za to, ale nie tylko za to, bo tam było z 8 czy z innych zarzutów. No po prostu ja nie jestem zwolennikiem prowadzenia w ten sposób polityki. Pójdę gdzieś tam, jestem w stanie rozmawiać, pójdę do Onetu, pójdę do TVN-u, jak mnie zaproszą kiedyś, bo już mnie nie zapraszają od 2 lat, pójdę i będę na argumenty rozmawiał, pokazywał ich głupotę, hipokryzję, kosmopolityzm i tak dalej i wszystko. Ale nie tak, no nie tak.
Dlatego, że emocje trafiają bardziej do ludzi.
Panie europośle, mam takie pytanie. Ten temat jest bardzo mocno pomijany, a jest niesamowicie ważny. Może też dla większości, no, to trudno im powiedzieć, dla części z państwa. Mniej więcej 50% naszego polskiego PKB to są mali, właściwie mikroprzedsiębiorcy. Jeżeli chodzi o 75%, to są mali, średni, no i powiedzmy część dużych. W Polsce mamy jeden z najniższych odsetek przechodzenia przedsiębiorców z tej skali mikro do małych, z małych do średnich, a ze średnich do dużych. Jest to straszne, biorąc pod uwagę to, jak wielką część naszego budżetu wytwarza właśnie ta grupa przedsiębiorców, a z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się krajów i na przestrzeni kilkudziesięciu lat tylko Chiny nas wyprzedzały, jeżeli chodzi o ten wzrost PKB, a wszystko jest nakręcane właściwie małą i mikroprzedsiębiorczością, bo na tym zbudowany jest nasz kraj. Oprócz tego, że mamy bardzo dużo problemów i dużo tych elementów, które potrzebują mali przedsiębiorcy, których pewnie dobrze by było, żeby troszkę nad tym też się zastanowić, bo właściwie dwie grupy, które spowodowały zmianę wyborów, które w największym stopniu wpłynęły na to, to są przedsiębiorcy i też kobiety. Ja dlatego o tym mówię, bo prowadzę jedną z największych grup przedsiębiorców w Polsce i mam z tymi ludźmi, reprezentuję w dużej mierze tą grupę, bardzo duży kontakt. Ale tutaj nie chcę mówić o tych 8 latach, bo na ten temat można by dużo mówić, a to nie o to chodzi. Chciałbym się zapytać, krążą bardzo dużo tego typu pogłosek, a właściwie nawet już prawnych aspektów. Między innymi był tutaj ostatnio prezes Ordo Iuris Jurek Kwaśniewski, z którym się znam już od wielu lat, bo kilkadziesiąt razem konferencji zrobiliśmy. Mówi jednoznacznie, że jeżeli tego typu centralizacja władzy nastąpi, to prawdopodobnie polski biznes zostanie całkowicie zniszczony, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy oparci są na wartościach. Dlaczego? Też uczestniczyliśmy w badaniach, które pokazują, że jesteśmy grupą, mówię tu o przedsiębiorcach, których reprezentuję, jedną z najbardziej katolickich grup w ogóle ze wszystkich profesji. Mniej więcej 50% wszystkich przedsiębiorców, czyli około miliona mniej więcej osób w Polsce, chodzi co niedzielę do kościoła i jest zaangażowane w życie kościelne. A 80% chodzi przynajmniej raz w miesiącu do kościoła. Ciężko jest znaleźć taką grupę inną, która by była tak zaangażowana. Dzisiaj widzimy, w jaki sposób dokonują pewnych wyborów. I chciałbym się zapytać, jak to wygląda z perspektywy Unii Europejskiej, z perspektywy centralizacji władzy? Czy rzeczywiście są takie pomysły, takie zapędy, żeby doprowadzić tych małych i średnich przedsiębiorców, również w naszym kraju, do tego, że nie będą mogli uczestniczyć w przetargach, nie będą mogli działać we współpracy z innymi, jeżeli na przykład nie podpiszą agendy zrównoważonego rozwoju lub innych dokumentów, które mogą być całkowicie sprzeczne z ich wartościami?
To jest ciężki temat, proszę Państwa, dlatego że w ogóle to jest ciężki temat, dlatego że ja rozumiem, że przedsiębiorcy mogą mieć do nas pretensje. To przez ten cały idiotyczny Polski Ład, to jest prawda, to mogą mieć do nas pretensje. Natomiast czy to był dobry powód, żeby wybrać ludzi, którzy głosują na przykład za, i tu odpowiadam na Pana pytanie, którzy głosują za traktatem, który mówi o harmonizacji podatków w Unii Europejskiej. Harmonizacja podatków oznacza to, że podatki mają być takie same w Unii Europejskiej wszędzie, w całej Unii. Jak Państwo bardzo dobrze wiecie, no to generalnie podatki w Niemczech czy we Francji są wyższe niż w Polsce, znacznie wyższe. Jeżeli nastąpi harmonizacja, to zabije cały polski biznes, to zabije. To mogą narzekać na Polski Ład, okej, ale to nie mają świadomości tego, co spowoduje harmonizacja podatków. Tego nie wiedziałem, co pan mówi, nie wiem, jakieś źródło tych danych, że 50% chodzi do kościoła przedsiębiorców, ale...
No, z miłą chęcią mogę potem, bo sam były prezentacje ale, naszych konferencji.
Ale jeżeli tak i większość głosuje na ekipę Tuska, no to ja nic z tego nie rozumiem. To ja, musi mnie pan douczyć w tej sprawie, to naprawdę to mam, nic z tego nie rozumiem.
Jakby moje pytanie nie brzmi... Przepraszam bardzo, moje pytanie nie dotyczyło jakby tego, co się wydarzyło, bo tutaj na ten temat możemy podyskutować pewnie, natomiast mam na myśli to, w jaki sposób ta centralizacja władzy, czy ta federalizacja wpłynie na zatrzymanie rozwoju polskiej przedsiębiorczości, na którym właściwie nasz kraj został zbudowany. To mieszczaństwo powodowało rozwój naszego kraju.
Zgoda, rozumiem. To spowoduje zabicie większości polskiego biznesu i Polska będzie tym, czym miała być od samego początku, to znaczy dostarczycielem zasobów dla Niemiec. Nie wiem, czy mogę prościej odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest tak, że jeżeli zharmonizowane zostaną podatki, jeżeli wszystkie decyzje będą podejmowali urzędnicy unijni, gdzie tam, jak wiecie Państwo, ja tam mieszkam, to ja widzę, że co przychodzę, to jakiś nowy blok się urzędniczy buduje, bo nie mieszczą się już ci urzędnicy w tych dotychczasowych, ja nie wiem, ile tam 10 tysięcy już ich jest, bo i każdy musi udowodnić swoją, prawda, chęć swojej obecności tam i ja szanuję pracę urzędniczą, ale wiecie Państwo, to po prostu w Unii to jest przegięcie na każdym poziomie. I jeżeli ta hiperinflacja prawa będzie następowała dalej i to będzie szło w kierunku tej centralizacji, to też stracą na tym przedsiębiorcy. I to będzie katastrofa z tą harmonizacją podatku i tak dalej. To po prostu nie będzie dało się prowadzić normalnej działalności gospodarczej. A jeżeli jeszcze wszystkie najważniejsze, kluczowe decyzje rozwojowe trafią w łapy Niemców, no to już w ogóle będzie można zapomnieć o tym, że wybudujemy sobie CPK, swój handel na Odrze, atom, bo jak wiadomo, niemieckie organizacje, znaczy Niemcy finansują organizacje ekologiczne w Polsce, gdzie tam się zgadzają na pewne rozwiązania energetyczne, a po drugiej stronie Odry to mówią, o, to nieekologiczne, bardzo nieekologiczne. No i to będzie ciągle to samo, no dlatego właśnie uważam, że rzeczywiście jest to fatalne, nie powinniśmy popierać tego pomysłu.
Drodzy Państwo, serdecznie Państwu polecam, przepraszam bardzo, już niestety musimy kończyć nasze spotkanie. Drodzy Państwo, to nie wynika z tego, ja bym ani dał jeszcze nawet 5 zadać, ale mamy też, drodzy Państwo, poproszę chwileczkę o spokój. Mamy po prostu zaraz kolejne spotkanie, więc myślę, że to pytanie będzie można zadać panu europosłowi ewentualnie indywidualnie. Drodzy Państwo, ja chciałem powiedzieć chociaż 2 zdania, bo tutaj przez całe nasze spotkanie stoi książka, gdzie pan europoseł jest współautorem. Powiem Państwu szczerze, że jest to bardzo przejmujący fragment, cały rozdział, który napisał pan europoseł, który bardzo mocno pokazuje zmiany, które następują na wielu poziomach. Niektóre z nich tutaj poruszyliśmy, niektóre z nich tutaj pan europoseł pokazuje dużo dokładniej. Serdecznie państwu polecam. Biały Kruk jest również współorganizatorem, partnerem naszego dzisiejszego spotkania, tak jak Gazeta Polska. Serdecznie państwu dziękuję. Zostały nam ostatnie kilka sztuk, więc jeśli ktoś z państwa będzie miał ochotę, to zachęcam. Może jeszcze pan europoseł chwilę zostanie, to będzie możliwość dostania dedykacji. Drodzy państwo, jeżeli pan europoseł ma ochotę, to zdanie kończące jeszcze można na dzisiejsze spotkanie. Nie, już niestety nie mamy na to czasu. Przepraszam. Proszę pani, jestem gospodarzem tego miejsca i ja się nie... I proszę pani, starałem się oddać czas wielu państwu.
To ja do pani podejdę zaraz. Dobrze, to mówmy się tak, że ja do pani zaraz podejdę. Natomiast, czy w drodze wyjątku można poprosić tak króciutko?
Jeżeli pan europoseł w minutę maksymalnie odpowie,
to bardzo szybkie pytanie i szybko odpowiedź.
Poproszę od razu o zadanie pytania.
Temat PJJ, pan Piech odebrał 1,8% głosów PiS-owi i jak można było do tego dopuścić?
Proszę pani, to jest absolutnie już niezwiązane z naszym spotkaniem.
Ale nie, związane.
Nie, bo to jest, nasze spotkanie było o tożsamości. Mamy też, panie europośle, to w takim razie poproszę jednym zdaniem, jak tak można było zrobić, a ja przejdę do zakończenia spotkania.
No ale jak można było dopuścić inny komitet do wyborów? No ja nie jestem.